I teraz przejdziemy do kolejnego artykułu Sumy Świętego Tomasza, tematyki dotyczącej w szerokim znaczeniu rozumianej Eucharystii. Więc pewne rzeczy, w których uczestniczymy co niedziela, codziennie, ale się nad nimi nie zastanawiamy. Czy nawet jeżeli odprawiamy, no to też się czasami nie zastanawiamy. Zresztą no nie sposób odprawiać i się zastanawiać, czy nawet uczestniczyć. To nie jest miejsce msza święta, nie moment, żeby tak od strony naukowej, teologicznej, poszczególne momenty, poszczególne rzeczy, które się dzieją, czy są używane na mszy świętej, rozważać. Więc taką wiedzę musimy otrzymać, możemy, właśnie poza, no i ta konferencja jest po temu okazją. I święty Tomasz zadaje pytania, że czasami szokujące. Czy tylko kapłan może udzielać komunii świętej? Więc widzimy, że pytanie wcale nie jest takie nowe. Na pozór nie tylko kapłan może być szafarzem Eucharystii, skoro krew Chrystusa należy do sakramentu Eucharystii w takiej samej mierze jak jego ciało. Lecz krew tę rozdają diakoni. Czytamy bowiem, że święty Wawrzyniec zawołał do świętego Sykstusa: przekonaj się, czyś wybrał zdatnego sługę, powierzając mu rozdawnictwo krwi Chrystusa. Więc ta sama racja przemawia za tym, by również rozdawnictwo chrystusowego ciała nie było prerogatywą wyłącznie kapłanów. Kapłani zostali ustanowieni dla służenia sakramentom. Sakrament Eucharystii zostaje zrealizowany przez konsekrację materii, czyli chleba i wina, a nie przez posługiwanie się sakramentem przy rozdawaniu komunii świętej. Wydaje się więc, że nie należy do funkcji kapłana rozdawnictwo ciała pańskiego. I dalej, Dionizy, święty Dionizy, mówi, że omawiany sakrament zawiera w sobie moc, która czyni człowieka doskonałym, podobnie jak czyni to krzyżmo, czyli bierzmowanie. Więc skoro znaczenie krzyżmem tych, którzy są ochrzczeni, należy do biskupa, to również do biskupa, nie do kapłana, należy szafowanie sakramentem Eucharystii. A jednak w dekrecie, czyli chodzi to o zbiór praw wówczas obowiązujący, czytamy: doszło do naszej wiadomości, że niektórzy kapłani dla dostarczenia chorym komunii świętej ciało pańskie powierzają mężczyźnie świeckiemu bądź kobiecie. Skąd my to znamy? Otóż na przyszłość synod zabrania tego rodzaju nadużyć. Komunię świętą chorym kapłan ma udzielać osobiście. I wykład. Są trzy powody, dla których rozdawnictwo chrystusowego ciała należy do kapłana. Po pierwsze, jak wiemy, kapłan konsekruje Eucharystię z ramienia Chrystusa. Chrystus sam konsekrował swe ciało na ostatniej wieczerzy, podobnie też sam dawał je do spożywania. To też zarówno konsekrowanie ciała Chrystusa, jak i jego rozdawnictwo należy do kapłana. Po drugie, kapłan pełni rolę łącznika między Bogiem a ludem. To też jak do niego należy ofiarowanie Bogu darów ludu, tak też do niego należy przekazywanie ludowi darów uświęconych mocą Bożą. Po trzecie, uszanowanie dla sakramentu Eucharystii wymaga, by dotykały go nie tylko przedmioty konsekrowane. By dotykały się go tylko przedmioty konsekrowane. To też konsekruje się korporał i kielich, a także ręce kapłana ujmujące ten sakrament. Dlatego bez koniecznej potrzeby nie godzi się dotykać tego sakramentu innym osobom, chyba że domaga się tego podniesienie upuszczonej hostii, tak jak to zrobił prezydent Duda, lub jakaś inna konieczność. Złapał w locie. Tak. I diakon, jako ktoś zbliżony do stanu kapłańskiego, ma pewien udział w funkcjach kapłana przez to, że rozdaje krew. No wówczas, kiedy po pierwsze komunia była pod obiema postaciami udzielana i gdzie diakon był praktycznie przy każdej mszy. Ciało pańskie może rozdawać tylko w razie koniecznej potrzeby na polecenie biskupa lub kapłana. Uzasadnia to przede wszystkim fakt, że krew Chrystusa jest w czaszy. Rozdający ją nie potrzebuje się stykać z nią bezpośrednio, czego się nie uniknie przy rozdawaniu chrystusowego ciała. No, ciekawy argument. Właśnie, że krwi się nie dotyka tylko przez pośrednictwo kielicha. Natomiast hostii dotykam. Po drugie, krew oznacza odkupienie, które spływa z Chrystusa na lud, to też zawiera domieszkę wody oznaczającej lud. A ponieważ diakoni są między kapłanem a ludem, bardziej stosowne jest powierzanie im rozdawnictwa krwi niż ciała. No, według obecnej praktyki, obecnej również tej poprzedniej, czyli za kodeksu Benedykta XV, diakon mógł rzeczywiście udzielać komunii świętej. Więc tak, z racjonalnej przyczyny diakon tak może udzielać komunii świętej. Bo to już są święcenia, to już jest stopień sakramentalny kapłaństwa. Tak, wyżej uzasadniono, że ten, kto konsekruje, powinien rozdawać omawiany sakrament, no więc kapłan. Podobnie jak diakon w pewien sposób uczestniczy w oświecającej mocy kapłana, przez to, że rozdziela krew, kapłan uczestniczy w doskonalącym rozdawnictwie biskupa przez udzielanie sakramentu, który jednocząc człowieka z Chrystusem czyni go doskonałym wewnętrznie. Inne przedmioty, które czynią człowieka doskonałym w stosunku do otoczenia, pozostają w gestii biskupa. Tak więc no jest też pewien związek między biskupem a celebracją Eucharystii. Choćby w tym, że biskup konsekruje ołtarz, na którym się msza odprawia. Do biskupa należy konsekracja kielicha i pateny. Więc biskup tak przygotowuje, więc jest pewne ukierunkowanie, przyporządkowanie również Eucharystii do episkopatu. A więc to, co będzie służyć, dotykać bezpośrednio ciała pańskiego, to konsekruje rzeczywiście biskup. Natomiast no, jest oczywiste, że i kapłani otrzymali władzę konsekrowania ciała i krwi pańskiej, no, episkopat jest pełnią kapłaństwa. Więc tak, dlatego kapłan w stopniu prezbitera nosi stółę skrzyżowaną pod ornatem, natomiast biskup nosi stółę tak. Dlaczego? Bo władza kapłana jest związana. Kapłan nie może wykonywać wszystkich funkcji liturgicznych i sakramentalnych. Biskup może udzielać wszystkich sakramentów, natomiast kapłan już nie. Może na przykład za pozwoleniem, delegacją biskupa udzielać bierzmowania, ale to nie wynika z, prawda, nie przynależy kapłanowi tylko z tego tytułu, że jest kapłanem. Więc ta władza musi być rozwiązana przez biskupa, tak? I wtedy mogę bierzmować ważnie. Ale na przykład nigdy ważnie nie mogę udzielić sakramentu święceń kapłańskich nikomu. To musi być biskup. Więc tylko w pewnych kwestiach ta władza może być rozwiązana. I dlatego właśnie też w liturgii tradycyjnej, w nowej już nie ma tego rozróżnienia, ale właśnie stółę się krzyżuje, że to jest władza jednak związana. Tak, więc no, ciekawy argument. No i więc oczywiście zawsze w wypadku prześladowań wierni mogą, czy wręcz powinni chronić Eucharystię i nawet brać ją do własnych rąk. I nawet historia XX wieku takie zna przypadki, chociażby w czasie wojny domowej w Hiszpanii, kiedy rewolucjoniści dobijali się do klasztorów, to siostry zakonne spożywały Eucharystię, która była w tabernakulu, żeby nie została sprofanowana. Nie mając kapelana, będąc same, to jest oczywiste. Czy to opisuje biskup Atanazjusz Schneider w swojej książce Corpus Christi, że właśnie w Kazachstanie, za Sowietów, też właśnie były takie świeckie, zaufane osoby, które przechowywały w domach Eucharystię, żeby na przykład ją zanieść umierającym, żeby tam, gdzie kapłan był przez wiele, wiele miesięcy czy lat wręcz nieobecny. Tak, czy do obozów koncentracyjnych również emisariuszki w puderniczkach czy w bardzo nietypowych naczyniach dostarczały Przenajświętszy Sakrament do obozów. Więc nie wiemy, jakie czasy jeszcze przed nami. Ale no, proszę być tego świadomym, tak? Gdyby nie daj Boże ktoś dożył jakichś prześladowań, to oczywiście mamy prawo tak chronić Przenajświętszy Sakrament. To już wtedy każdy chrześcijanin jak najbardziej jest wręcz w obowiązku, żeby to uczynić. Więc tutaj święty Tomasz wyraźnie mówi, że nie można dotykać innym osobom, chyba że domaga się tego podniesienie upuszczonej hostii lub jakaś inna konieczność. A więc tych konieczności jest wiele. Może być. No więc to jest prawda, to jest kazuistyka, tak? Przypadek po przypadku. Ale jeżeli tak, mamy zbożną intencję i taki powodowanie jesteśmy czcią dla Eucharystii, to oczywiście możemy jej dotknąć, możemy to zrobić. Tak? Czy mężczyzna, czy niewiasta. No, ale tu mówimy o sytuacjach prześladowań. Natomiast to, że dzisiaj tak mnożą się świeccy szafarze, tutaj na Podlasie to teraz dopiero dociera instytucja świeckich szafarzy Komunii Świętej. Natomiast na Zachodzie to już od kilkudziesięciu lat trwa, w Polsce zależy od diecezji, tak, dekadę lub dwie w niektórych już taka praktyka ma miejsce, że świeccy roznoszą Komunię Świętą czy udzielają jej w Kościele. No to doprowadziło do banalizacji Przenajświętszego Sakramentu, no wręcz do utraty wiary. Bo stała się Eucharystia dotychczas niedostępna, prawda, w tej tabernakulum, za zasłoną. Nagle stała się czymś, tak, prawda, jeżeli w Starym Testamencie tylko arcykapłan mógł wchodzić do Świętego Świętych za zasłonę, a teraz każdy praktycznie może, więc to spowodowało, że no, ta wiara w Eucharystii upadła. No wiadomo, nikt nie będzie przyklękać przed sąsiadką, która niesie ta komunię. I to jeszcze jaka jest przewrotna motywacja.
Obawiam się, przepraszam, tak? Że mieści ten argument nie uwierzy.
Nie uwierzą.
Nie przemówię.
No. No trudno. No, tak jak...
że właśnie wiara wynika z tego właśnie. Mhm.
No, obserwacja życia. No, byłem we Francji trochę lat, no to pewne rzeczy widziałem. I jeszcze jak to jest przewrotne, na przykład w kościołach francuskich można znaleźć takie ulotki tam, no, że kto wchodzi, no to tam na różne tematy takie dotyczące wiary, no, że dla takich przypadkowych turystów czy tego, żeby się coś dowiedzieć. Ale to no, hipermodernistyczne. I na przykład no, Eucharystia, że no Eucharystię nosimy chorym po to, żeby mieli kontakt ze wspólnotą. Czyli to nie jest pierwszorzędnym celem, żeby przyjęli sakramentalnie ciało Chrystusa, tylko na zasadzie, że no nie może pani, bo leży w łóżku, nie może przyjść do kościoła, no to przyjdzie delegat i przyniesie jej komunię, która jest jedynie pretekstem do tej łączności ze wspólnotą, która tam się w kościele zgromadziła i niekoniecznie to jest księdzem, bo nie wszędzie ksiądz dociera, bo po prostu jest księży mało, więc często takie celebracje, liturgie słowa i komunia są przewodzone przez świeckich, najczęściej przez kobiety, które mają ogromne parcie na ołtarz. To mówię ze swojego doświadczenia francuskiego, że mężczyźni świeccy nie mają takiego parcia na ołtarz. No, wybrali małżeństwo, wybrali życie świeckie i w tym się odnajdują. Mogli zostać księżmi. Natomiast kobiety mają takie parcie na ołtarz, że wszędzie wejdą. I czasami dochodzi do tego, że właśnie przyjeżdża no, do kościoła, prawda, bo to we Francji tak jest, na prowincji zwłaszcza, że to jest sektor parafialny. Że w tym sektorze parafialnym jest, on się składał kiedyś, to było kiedyś 30 parafii na przykład. 30 wiosek. Więc jest 30 kościołów. No więc jak tych księży tam jest powiedzmy w tym sektorze trzech, to nie będą w stanie fizycznie obsłużyć 30. Więc tam w kilku tylko punktach jest msza, a w innych może być tak, że jest właśnie celebracja słowa. Ale nawet tam, gdzie ksiądz przyjeżdża, to tam już panie wszystko mają ustalone. Jakie czytania, jakie śpiewy. Jak ma być ksiądz, to jest tylko takim wyrobnikiem sakramentalnym, że użyje określenia świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego z pamiętników, chociaż w innym kontekście. ale jest takim wyrobnikiem sakramentalnym, który ma, no tak, no niby jeszcze, tak, nie możemy sami zakonsekrować, to on jest do tego, ale to kobiety wszystko przygotowują. Kiedyś nasz superior, ten były superior, opowiadał, że no gdzieś tam odprawiał mszę na wyjeździe, nie wiem przy jakiej okazji, no i otworzyła mu zakrystianka, świecka kobieta, no i tam on się przygotowuje do mszy, tam ludzie mieli być na tej mszy z udziałem ludu, a ona przynosi mu puszkę, prawda, to cyborium i pyta się, proszę księdza, wystarczy księdzu tyle? Więc to nie to, że ona przygotowała w zakrystii puszkę do konsekracji. Ona wyjęła z tabernakulum i przyjęła przy księdzu pokazać, czy księdzu tyle wystarczy. Więc rzeczywiście tak. I asystentki parafialne w większości są to kobiety. One odprawiają pogrzeby. No bo też księża nie są w stanie wszystkich pogrzebów odprawić, ponieważ jest ich tak mało. I no, to w ogóle jest inna polityka we Francji z tymi pogrzebami kościelnymi, więc to kobiety prowadzą pogrzeb. One kropią trumnę, okadzają, więc takie funkcje, tak, tak. Więc oni się nie krępują. Więc mówię, kobieta ma ogromne parcie na ołtarz. Do tego, co dotyczy religii, no u nas tu jest tradycja, tak, no więc tak, no, do pewnych miejsc się nie wejdzie, tak, nawet się neguje prawo, żeby osoba konsekrowana po publicznych ślubach zakonnych wchodziła do prezbiterium, co zawsze było praktyką w Kościele. Nawet święty Alfons pisze o monaka zakrystię, czyli zakonnica zakrystianka, że ma oczywiście prawo dotykać naczyń świeckich, naczyń świętych, pustych oczywiście, przygotowywać je kielicha i tak dalej, monstrancji. I proszę przeczytać sobie pamiętniki tych polskich mistyczek, chociażby dwudziestolecia międzywojennego, typu Faustyna Kowalska, typu Leonia Nastał, typu Roberta Babiak, inne jeszcze. One właśnie, niektóre z nich pełniły funkcję zakrystianki i piszą, jak podchodzą do ołtarza, jak ustawiają kwiaty na ołtarzu, jak mówią do Pana Jezusa w tabernakulum, nawet pukają do tabernakulum. To jest zupełnie inny porządek. To jest osoba, która po pierwsze poza liturgią, to mocno podkreślam, poza liturgią, pełni funkcje no, porządkowe, dekoracyjne. To jest normalna praktyka. To jest to, co zostało przekazane. Natomiast, no tak, rzeczywiście wraz do funkcji liturgicznych kobiety mają ogromne parcie, więc oczywiście z całym szacunkiem dla geniuszu kobiety, jak to mówił papież Polak, ale granice w pewnych kwestiach trzeba postawić.